Ważny dzień w życiu politycznym Polski, ważne zdarzenia w parlamencie przy ulicy Wiejskiej, ważne zdarzenia przy Nowogrodzkiej, a przy telefonie jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale nie od tych polskich zdarzeń zaczniemy naszą rozmowę, a od Jerozolimy i deklaracji prezydenta Trumpa. Jakie jest w sprawie tej deklaracji o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy stanowisko Rzeczpospolitej?
Polskie stanowisko jest niezmienne jak do tej pory. My ustajemy dwa państwa na terenie obecnej Palestyny, czyli państwo Izrael, i chcielibyśmy, żeby powstało państwo palestyńskie ze wspólną stolicą w Jerozolimie. I to jest w większości przypadków na świecie stanowisko większości państw świata.
Ta deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych idzie w poprzek takim oczekiwaniom. Czy zaskoczyła pana ministra?
Tak, ta deklaracja nie była konsultowana z Polską, ani chyba z większością krajów, chociaż no, byliśmy uprzedzeni, powiedzmy no, w przeddzień już, ponieważ byłem w NATO, rozmawiałem z delegacją amerykańską, więc uprzedzili mnie, że taka deklaracja może nastąpić, ale wiem też również, że do ostatniej chwili trwały dyskusje, debaty również w Stanach Zjednoczonych na ten temat, ponieważ część klasy politycznej amerykańskiej no, chciała odroczyć tę deklarację prezydenta Trumpa, przesunąć na następny termin.
A jakie mogą być polityczne konsekwencje takiej deklaracji?
No, należy się spodziewać rzeczywiście niezadowolenia ze strony arabskiej, przede wszystkim palestyńskiej. A konsekwencje mogą być różne. Niestety nawet bardzo negatywne, włącznie z jakąś intifadą.
Panie ministrze, czy ta dyskusja na temat rekonstrukcji rządów, która trwa w Polsce od jakiegoś czasu, od co najmniej kilku tygodni, w czasie tej dyskusji wymienia się różne nazwiska ministrów, którzy może odejdą, może stracą stanowisko, czasami też wymienia się i pana ministra. Czy to w ogóle utrudnia życie ministrowi spraw zagranicznych? Czy trudniej jest prowadzić w takiej atmosferze polską dyplomację i polską politykę zagraniczną?
No oczywiście tak, nie będę ukrywał, że moi partnerzy na świecie pytają, o co chodzi. Dlaczego w sytuacji, gdy partia, rząd ma 40-kilkuprocentowe poparcie, gdzie pan premier sięga poparcia 70%, jest bardzo popularna w społeczeństwie, nagle rozpoczyna się dyskusja na temat rekonstrukcji. To jest oczywiście, wywołuje pewne zdziwienie na świecie i powoduje również to, że część partnerów wstrzymuje oddech i czeka na zakończenie tej dyskusji, ponieważ nie do końca są pewni, czy mają możliwość rozmawiania akurat z ludźmi, którzy za chwilę w dalszym ciągu będą pełnić te obowiązki.
W takiej sytuacji też samo ministerstwo inaczej funkcjonuje, bo oczywiście jedni chcą, żeby było tak, inni chcą, żeby było inaczej. Czy to też pan minister odczuwa w swojej codziennej pracy?
Też nie ukrywam, że też wywołuje to zaniepokojenie wśród pracowników. No, nie chcę dalej tego komentować, ponieważ to dotyczy oczywiście wielu ministerstw, nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale rzeczywiście jest to sytuacja niekomfortowa, powiem tylko krótko.
Był kongres w lipcu, był kongres Prawa i Sprawiedliwości w Osusze. I tam prezes Prawa i Sprawiedliwości by tak bezpośrednio się zwrócił do pana ministra i powiedział, że teraz jest czas na uporządkowanie Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie jest cytat, ale mniej więcej taki był sens tych słów. Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I co się od tego momentu zdarzyło? Na jakim etapie w ogóle jest ta zmiana, ta głęboka zmiana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Ta zmiana dzieje się od 2 lat. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymieniliśmy praktycznie 2/3 ambasadorów, których mamy na świecie. Około 60 kilku zostało zmienionych. W głównych stolicach świata są ambasadorowie zmienieni. To są najczęściej są profesorowie specjalizujący się w danej dziedzinie albo w danym państwie. Myślę tutaj o takich stolicach jak Waszyngton, Londyn, Paryż, Berlin, Moskwa. Również w samym gmachu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nastąpiły znaczące zmiany, ponieważ jest nowe pokolenie, które w tej chwili pracuje. Ja mogę powiedzieć, jako 60-letni człowiek jestem jednym z najstarszych tutaj pracowników w centrali. Natomiast no, 80% dyrektorów, wicedyrektorów są ludzie, którzy w 1989 roku byli albo nastolatkami, albo wręcz dziećmi. To jest pokolenie 30-40-latków, które rządzi teraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Także te zmiany są olbrzymie. To jest nowa generacja, która już jest wychowana w nowej Polsce, wykształcona na świecie i która sprawuje pieczę nad polską dyplomacją.
Wykształceni, znający języki, znający świat, nie bojący się
tak
świata.
Jest. Tak jest. To jest nowa generacja. To są najczęściej już dyplomaci wykształceni na Zachodzie, którzy mają ze sobą też już praktykę życia na placówkach zachodnich, czy również i wschodnich, ale już w nowej dyplomacji polskiej. I bardzo sprawny aparat, który rzeczywiście bardzo pomaga w realizacji naszych zadań.
Pewno był pan w Zgromadzeniu Narodowym i słuchał orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, który...
Niestety od razu powiem, nie mogłem być, ponieważ byłem w NATO. Ostatnie dwa dni spędziłem na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.
I co z tego spotkania wynika? Jakie były ważne momenty w czasie tego spotkania?
No, przede wszystkim rozmawialiśmy o zagrożeniach płynących ze wschodu i z południa. Jeśli chodzi o wschód, to wysłuchaliśmy bardzo znaczącego, no, kilku nawet wystąpień Rexa Tillersona, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, który jasno zakomunikował, że dopóki nie uregulujemy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to nic nie uregulujemy, prawda? Jeśli przejdziemy do porządku nad tym konfliktem, to znaczy, że zachęcimy Rosję do eskalacji i do dalszych incydentów, do dalszych konfliktów, wywołania konfliktów w innych częściach świata. Rozmawialiśmy również o zagrożeniach płynących z południa, o tym, że chociaż wygrywamy z państwem Daesh, to jednak sprawa nie jest zakończona, dlatego że ci bojownicy, terroryści z państwa Daesh będą przenikać, będą szukać innych miejsc na świecie, gdzie będą próbowali odtworzyć kalifat i tak dalej, i tak dalej. Także tych problemów było bardzo dużo. To było bardzo długie, dwudniowe spotkanie. Rozmawialiśmy również z partnerami. Poza NATO gośćmi specjalnymi byli ministrowie Gruzji, ministrowie Finlandii, Szwecji. To są nasi partnerzy, z którymi też NATO bezpośrednio współpracuje.
Ale czy ministrowie znaleźli jakąś odpowiedź na pytania dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego?
Tak, taka odpowiedź padła już przecież w ubiegłym roku na szczycie warszawskim tutaj u nas. To są tak zwane 3D odpowiedzi, to jest deterrence, defense and dialogue, czyli odstraszanie, obrona, ale również wyciągamy rękę do dialogu. Te dwa pierwsze postulaty są spełniane, ponieważ umacniamy flankę wschodnią poprzez rozlokowanie dodatkowych wojsk, dodatkowych dowództw, tak aby zapobiec jakimkolwiek konfliktom hybrydowym, a w przyszłości nawet konfliktom o większej skali. Ale nie uciekamy też od dialogu z Rosją. Jeśli Rosja będzie chciała taki dialog podjąć, to oczywiście jesteśmy gotowi. Jak do tej pory Rosja takiego dialogu nie chce, albo chce na swoich warunkach, tylko z wybranymi państwami, a nie z całymi instytucjami, takimi jak NATO czy Unia Europejska. Inną odpowiedzią jest bardzo ważna też decyzja, która też zapadła w Warszawie w ubiegłym roku, to jest podjęcie bezpośredniej współpracy po wielu, wielu latach, można powiedzieć w cudzysłowie, takiego zamrożonego konfliktu, współpracy między NATO i Unią Europejską. Wreszcie te dwie organizacje się porozumiały, te dwie instytucje się porozumiały, uznały, że trzeba się uzupełniać, nie trzeba rywalizować. I tu też są pewne sukcesy we współpracy.
Ponieważ słowo Unia Europejska padło. Przed nami jakieś kolejne sprawozdania w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce. Posłanką sprawozdawczynią będzie liberalna przedstawicielka Holandii, która już wiadomo, jaka jest jej relacja między nią a dobrą zmianą, czyli mniej więcej będziemy wiedzieli, jak ten raport wygląda, czy na tym styku Unia Europejska-Polska coraz bardziej iskrzy, czy też wydaje się, że iskrzy, a gdzieś w podziemiach się to wszystko wygląda zupełnie inaczej i jest spokojne i rzeczowe.
To nie iskrzy na styku Polska-Unia Europejska, to iskrzy na styku Polska, a niektóre elity, głównie elity liberalno-lewicowe w Unii Europejskiej, które nie akceptują faktu, że może istnieć partia taka jak Prawo i Sprawiedliwość, partia o tradycyjnych korzeniach, wartościach, patriotycznym nastawieniu. I jeszcze do tego partia nie tylko istnieje, ale jeszcze śmie wygrać wybory i rządzić tak dużym krajem jak Polska. Także to jest pewien taki konflikt, powiedzmy, ideologiczny z pewną częścią elit europejskich, natomiast nie z instytucjami europejskimi. Tutaj oczywiście trwa dialog, jest pewna różnica interpretacji niektórych wydarzeń, które dzieją się w Polsce, naszych reform. Ale to nie oznacza, że istnieje konflikt między Polską a Unią Europejską. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej przecież.
Tam też iskrzy, bo wśród komisarzy europejskich są też ci, którzy mają te liberalno-lewicowe poglądy i ci zdają się przeważać, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Panie ministrze, skorzystam z tego, że w studio jest Paweł Bobołowicz, czyli korespondent Radia Wnet na Ukrainie, który teraz panu ministrowi zada kilka pytań dotyczących relacji polsko-ukraińskich.
Dzień dobry, panie ministrze, tym razem nie w Kijowie. Panie ministrze, w przyszłym tygodniu ma być wizyta w Charkowie pana prezydenta Dudy. Zapowiadał pan, że być może wcześniej dojdzie do spotkania wicepremiera Glińskiego z przedstawicielem rządu ukraińskiego. Oczywiście w sprawie dotyczącej tak zwanej wojny pomnikowej, zakazu ekshumacji i prowadzenia badań, które wprowadziła Ukraina. Czy do takiego spotkania jest szansa, że jeszcze dojdzie przed wizytą prezydenta Dudy? I jak ta wizyta w takim razie będzie wyglądać bez takiego porozumienia?
No ciągle mamy nadzieję i to jest warunkiem, aby ta wizyta została zrealizowana, że jednak nastąpi tutaj pewne odprężenie, pewna zmiana polityki głównie ukraińskiej, bo to strona ukraińska wniosła pewne zakazy i zmieniła całkowicie retorykę wobec Polski. To strona ukraińska stworzyła najpierw czarną listę osób niepożądanych na Ukrainie, na której znalazł się między innymi prezydent Przemyśla. To strona ukraińska tworzy pewne wydarzenia, które można by zakwalifikować jako fake newsy, bo kilka tygodni temu otwarcie czy upamiętnienie rzekomej rzezi strzelców siczowych w 1939 roku zamordowanych rzekomo przez okupacyjne władze polskie, bo taka narracja była, to było wydarzenie z udziałem wicepremier Ukrainy. No to są wszystko wydarzenia, które nie służą pojednaniu, nie służą temu, aby takie wizyty jak wizyta prezydenta Dudy miała miejsce.
Mówił pan wcześniej o tych zmianach dotyczących polskiej dyplomacji, a rozmawiamy o próbie aktywnej polityki polskiej na wschodzie Ukrainy. Panie ministrze, dlaczego Instytut Polski w Kijowie nie może doczekać się szefa, pomimo tego, że poprzedniczka została już odwołana w czasie wakacji? Instytut jest pozbawiony szefa, przecież jest to ważne narzędzie kształtowania polskiej polityki zagranicznej, też w tych kwestiach być może, o których pan minister wspomniał.
To widocznie jest jakaś techniczna kwestia. Być może ktoś jest wybrany, ale się przygotowuje i to nie ma żadnego wpływu nie ma żadnych motywów politycznych. Zapewne jest to jakaś techniczna kwestia.
Jak pan minister odebrał to, że po zakazie wjazdu dla Swiatosława Szeremety, którego polska strona wskazuje jako osobę odpowiedzialną, czy współodpowiedzialną za zakaz ekshumacji na Ukrainie, okazuje się, że jednak partner z Unii Europejskiej Swiatosława Szeremetę do siebie wpuszcza, a Szeremeta pozdrawia pana z Berlina.
No tak, ale on dostał wizę tak zwaną narodową. Tutaj każde państwo decyduje odrębnie. Myśmy wpisali go na listę, która zakazuje mu wydania wizy Schengen, czyli podróżowania wspólnego po Europie. Natomiast wiza narodowa to jest decyzja oczywiście poszczególnych państw, a być może konsula, który nawet nie miał świadomości tego, z kim ma do czynienia, więc raczej kwalifikuje to jako pewien incydent, niedopatrzenie, niż jako jakiś polityczny akt.
Rywalizujemy z Ukrainą? Ukraina dalej jest strategicznym partnerem, czy może stała się już naszym nieprzyjacielem?
Nie, nie rywalizujemy, wręcz przeciwnie, popieramy. Wróciłem wczoraj w nocy z NATO, gdzie przez dwa dni rozmawialiśmy o problemach bezpieczeństwa, o problemach rozszerzenia, otwartych drzwi. I wielokrotnie wspominałem, że te otwarte drzwi powinny być również dla takiego państwa jak Ukraina. Rozmawialiśmy o konflikcie rosyjsko-ukraińskim i wielu dyplomatów, wielu ministrów spraw zagranicznych opowiadało się, że bez rozstrzygnięcia tego konfliktu nie rozwiążemy spraw innych, między innymi takich jak koreańskie czy irańskie ambicje zdobycia broni nuklearnej. Więc Ukraina jest w dalszym ciągu bardzo ważnym, strategicznym partnerem dla nas, popieranym w pełni w kwestiach politycznych, wojskowych, gospodarczych. Natomiast no, trwa pewna dyskusja, wywołana niestety przez retorykę i narrację ukraińską na temat relacji historycznych.
I ona będzie dalej trwała. Wspomniałem, panie ministrze, o orędziu prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym 5 grudnia. Tam był taki fragment poświęcony polityce zagranicznej. Z tego, co mówią gazety, prasa i politycy, ten resort spraw zagranicznych jakoś będzie bardziej bezpośrednio podlegał prezydentowi Rzeczpospolitej, bo prezydent chce być architektem w pełni z polityki zagranicznej. Czy to będzie razem z ministrem Waszczykowskim, czy bez ministra Waszczykowskiego?
Nie mogę tego komentować, bo przecież nie wiem, to są decyzje, które są podejmowane na wyższym szczeblu niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast jest oczywiste, że rola prezydenta w polityce zagranicznej jest opisana również w Konstytucji Polskiej. Jest pewien uzus taki merytoryczny, prawny, jak współpracuje rząd i prezydent, i rola prezydenta jest określona, zagwarantowana jako aktywna rola. Współpracowaliśmy od lat z prezydentem i w dalszym ciągu będziemy z prezydentem oczywiście współpracować, jakikolwiek to będzie minister w tym resorcie.
Panie ministrze, teraz udaje się pan do parlamentu, jedzie pan na ulicę Wiejską?
Tak, tak. Za chwilę ma być dyskusja na temat wotum zaufania dla rządu. Bardzo dziwny wniosek, w bardzo dziwnym czasie, wykreowany przez opozycję. To też rzutuje na moją pracę ministra spraw zagranicznych, bo dzisiaj powinien być w Wiedniu na bardzo ważnym spotkaniu ministerialnym OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie. W Wiedniu miałem się spotkać z Rexem Tillersonem. Kolejny raz, ale na dłużej, bo w NATO spotkaliśmy się tylko na chwilę. No ale nie mogę w tym uczestniczyć, dlatego że musimy uczestniczyć w dziwacznym spektaklu zorganizowanym przez opozycję na temat rządu. To jest jedno z kolejnych utrudnień, które powoduje, że państwo polskie nie może wypełniać swoich funkcji za granicą.
A sprawy zagraniczne na pewno będą podnoszone przez opozycję. Już widzieliśmy postawę polityków związanych z Platformą.
A właśnie zaskoczę pana, bo jeśli pan przeczyta uzasadnienie, to tam nie odnosi się to uzasadnienie właśnie do polityki zagranicznej. Główna część tego uzasadnienia dotyczy patriotycznego marszu, który odbył się 11 listopada w Warszawie. I problem polega na tym, że opozycja, która od kilku lat walczy z polskim rządem, nie potrafi znaleźć argumentu merytorycznego, nie potrafi podjąć dyskusji na płaszczyźnie programowej. W związku z tym przenosi konflikt za granicę, to słynne zdanie ulica za granicą, i próbuje w tej chwili znaleźć taki wytrych, oskarżyć ten rząd, oskarżyć polskie władze o ksenofobię, o rasizm, o faszyzm wręcz, o antysemityzm. To są poważne oskarżenia, które oczywiście na świecie wywołują to, że włączają się różne lampki awaryjne, czerwone i tak dalej. Jest to oczywiście skrajna skrajnie nieprawdziwa sytuacja, skrajnie nieprawdziwa. Mieliśmy do czynienia z patriotycznym marszem, gdzie pojawiły się oczywiście pewne elementy i pewne incydenty, potępione przez większą część rządu i wielu polityków sprawujących obecnie władzę w Polsce. No ale próbuje się takim fałszywym tonem zwrócić uwagę świata i napiętnować, stygmatyzować obecne władze. To jest bardzo szkodliwa sytuacja dla Polski. No niestety to jest taki instrument wybrany przez obecną opozycję, aby z rządem walczyć.
Bo to jest właściwie pod zachodnią opinię publiczną i pod tą debatę, która była w Parlamencie Europejskim, pod rozmaite decyzje Komisji Europejskiej, żeby mogły się powołać na to, co było mówione w polskim parlamencie.
Dokładnie tak. To jest taki schemat wywołania sztucznej dyskusji, stworzenia pewnych faktów nieprawdziwych, które zaistnieją w przestrzeni publicznej, wokół których można stworzyć tą negatywną opinię, negatywny klimat wokół Polski. To jest po raz pierwszy na taką skalę, bo oczywiście przed laty czasami ta czy inna partia podnosiła sprawy wewnętrzne na terenie czy to Europarlamentu, czy innych instytucji po to, żeby doprowadzić do jakiejś świadomości opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej pewne problemy, na przykład związane z katastrofą smoleńską. Ale nikt nigdy wcześniej nie używał tego jako instrumentu, aby obalić rząd. Prawda? Nawet katastrofa smoleńska nie była wykorzystywana przez poprzednie władze, czy poprzednie, czy inne, czy naszą partię, jak Prawo i Sprawiedliwość, do tego, żeby wykorzystać świat do obalenia rządu. Znaczy, żeby dotrzeć do opinii publicznej z pewnym przesłaniem, z pewnym apelem o wsparcie, o wyjaśnienie pewnych spraw. Natomiast nie używano nigdy instrumentów takich, aby to opinia zagraniczna zmieniła władzę, legalnie wybraną władzę, demokratycznie wybraną władzę w kraju.
Pan minister w trakcie tej rozmowy użył pojęcia fake news. Dzisiaj przy ulicy Wiejskiej będą tworzone te fake newsy.
No tak. Wydaje mi się, że warto czytać to uzasadnienie, jakie opozycja przedstawiła Sejmowi. Tam chyba kilkadziesiąt razy na kilkunastu stronach padają właśnie oskarżenia o rasizm, ksenofobię, nawet faszyzm i tak dalej. To jest niebywałe, że można rząd polski demokratycznie wybrany w wyborach, mając takie poparcie w Polsce, oskarżać o takie kwestie. Tym bardziej w Polsce, gdzie faszyzmu nie było, nie ma i mam nadzieję nigdy nie będzie, ponieważ myśmy byli ofiarą tego zbrodniczego systemu wiele, wiele lat temu i społeczeństwo polskie ma świadomość, co to znaczy. Więc jest to skrajnie upolityczniona, szkodliwa reakcja opozycji, świadomie liczącej na efekt zagranicy, aby presja ewentualnie opinii publicznej międzynarodowej dokonała jakichś zmian w Polsce, wbrew społeczeństwu polskiemu, wbrew wynikom wyborów demokratycznych.
A czy w kuluarach takich spotkań, jak to spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, o takich rzeczach też pan minister rozmawia, coś musi prostować, coś musi wyjaśniać?
Są pytania, są zdziwienia, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Pytają, jak wygląda sytuacja gospodarcza, więc rzucam tutaj liczby i cyfry. 6% bezrobocia, 4% wzrost gospodarczy, relacje handlowe na przykład polsko-niemieckie powyżej 100 miliardów euro, czyli więcej niż na przykład Niemcy handlują z Rosją. Wymiana gospodarcza między Niemcami a Grupą Wyszehradzką jest daleko większa niż Niemcami a Francją. To robi wrażenie, ale tym bardziej wywołuje jeszcze większe zdziwienie, że w takim razie toczy się taka dyskusja w Polsce na takie równoległe tematy, które nie powinny mieć miejsca.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina. Dobrego dnia, panie ministrze, życzymy.
Dziękuję, do usłyszenia państwu.
na zegarze godzina 8:39. Za chwilę pewno do studia wejdzie Piotr Semka. Będziemy rozmawiać na temat rekonstrukcji rządu. Gdzieś mi zginęła jedna kartka z pieśniami, które moglibyśmy Państwu o tej godzinie... Tej nie chcę, to nie znam. To też nie znam. O, Rolling Stones, to może taka piosenka. Ciekawe, jak długa ta piosenka jest i czy Piotr Semka jest 3 minuty. Będą śpiewać Rolling Stonesi w Poranku Wnet przez 3 minuty. Oddajmy im głos.